Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna, w studiu Karolina Dzimira-Zarzycka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I książka zatytułowana Samotnica, dwa życia Marii Dulębianki, a Karolina Dzimira-Zarzycka jest związana z Uniwersytetem Wrocławskim, absolwentka historii sztuki i polonistyki, autorka ponad 200 artykułów popularno-naukowych związanych ze sztuką i kulturą XIX i początku XX wieku oraz historią kobiet. Przybliża sylwetki mniej znanych postaci historycznych, często wybitnych kobiet, artystek, podróżniczek, badaczek, działaczek społecznych. Ale Maria Dulębianka, mimo że bardzo znana i bardzo zasłużona, takiej biografii jeszcze się nie doczekała, jaką pani stworzyła. Dlaczego właśnie ta postać, dlaczego taka książka? Bo takie pierwsze skojarzenie to jest rok Marii Konopnickiej, który w tym roku świętujemy.
To jest niezwykły zbieg okoliczności, ponieważ zaczynając pracę nad tą książką, oczywiście nie miałam pojęcia, że ten rok będzie rokiem Marii Konopnickiej. Tak się akurat złożyło, że premiera właśnie przypada w tym czasie, co mnie bardzo cieszy zresztą. Jeśli chodzi o Marię Dulębiankę, to trafiałam na nią w przeróżnych miejscach. Czasem właśnie jako artystkę, jedną z pierwszych kobiet, które studiowały, jedną z pierwszych Polek, które studiowały w Paryżu pod koniec XIX wieku. Czytałam o niej jako jedną
malarce
z pierwszych...
Malarce też pewnie.
Tak, malarce. Jako jednej z pierwszych emancypantek, która walczyła o prawa wyborcze kobiet, czy równy dostęp do edukacji. Czy na marginesie biografii Konopnickiej, jako jej towarzyszki wielu podróży, życia, opiekunki w ostatnich latach życia.
Dlatego też powiedziałam o tym roku Marii Konopnickiej, tak, tak. Że właśnie Dulębiankę z Konopnicką bardzo mocno kojarzymy. Mhm.
I do tej pory Dulębianka, mimo że jest to przeciekawa postać, która skupia właśnie w swoim życiu bardzo wiele wątków od tej kariery malarskiej przez związek z Konopnicką, po tę działalność społeczno-feministyczną, nie doczekała się jeszcze biografii. Potrzebowała właśnie kogoś, kto uporządkowałby trochę fakty z jej życia, znalazł pewne ciekawe informacje i opisał je w taki sposób, by każdy, kto sięga po tę książkę, mógł się czegoś ciekawego dowiedzieć.
Książka bardzo obszerna, kilkaset stron. Licząca też z takim materiałem fotograficznym, tak. Bibliografia, fotografie. Mam wrażenie, że dotarła pani do wielu materiałów też badając archiwa, badając księgi parafialne, które nigdy wcześniej nie były publikowane.
Tak, rzeczywiście. Zrobiłam dość szeroki research czy kwerendy biblioteczne, archiwalne. Udało się dotrzeć do bardzo wielu ciekawych informacji, od metryki chrztu Dulębianki, która została ochrzczona zresztą w Kościele Mariackim.
Tak.
Przez bardzo ciekawe materiały, które po śmierci Dulębianki zostały zachowane w Ossolineum Lwowskim i tam też zostały po wojnie, a które zostały zdigitalizowane później przez wrocławskie Ossolineum. Jest to kopalnia przeciekawych informacji, prywatne notatki, zapiski Dulębianki, jej listy, czy ulotki, afisze związane z jej działalnością feministyczną.
I wszystko to udało się pani właśnie w takiej nienaukowej, bardzo przystępnej formie przedstawić.
Dziękuję, że pani to mówi. O to mi właśnie chodziło, że pomimo, że staram się uporządkować tą biografię i jest ona nafaszerowana podstawowymi faktami, to chciałam, żeby czytała ją się wartko, żeby interesowała i wciągała czytelnika, żeby pozwalała przenieść się mu w ten świat XIX-wieczny, czy przełomu XIX i XX wieku i też zrozumieć pewne procesy, które wtedy zachodziły.
Otóż to, tak, bo pisze pani też dużo o teatrze na przykład, czy właśnie o tych ruchach feministycznych, emancypacyjnych. To takie bardzo, bardzo jest też na szerokim tle.
Tak, o to mi chodziło właśnie, żeby nadać tym faktom z życia Dulębianki pewien kontekst, który myślę, że często wiele nam mówi, bo jak choćby informacja o tym, że Dulębianka jeździła na rowerze. Nauczyła się w wieku 39 lat w Lwowie jeździć na rowerze, co jest oczywiście ciekawą informacją, ale też chciałam ją podać w jakimś kontekście, na ile jazda na rowerze była wtedy popularna, na ile była popularna wśród kobiet, co o tym myślano, czy była to pewna ekstrawagancja. Wydaje mi się, że ta cała otoczka jest równie ciekawa, jak sam fakt tego, że jeździła na rowerze.
To może zacznijmy rzeczywiście od początku. Oczywiście nie opowiemy wszystkiego, ale Maria Dulębianka urodziła się właśnie w Krakowie, jako dziecko zresztą nieślubne.
Tak, to jest bardzo ciekawa historia. Maria Dulębianka urodziła się w listopadzie 1858 roku. Przyszła na świat, jak się okazało, właśnie dzięki tym odkrytym metrykom, jako dziecko nieślubne. Jej matka była wtedy wdową, ojciec miał inną, pierwszą żonę. Po śmierci, niedługo, rok później, po śmierci tej pierwszej żony, jej rodzice wzięli ślub i tworzyli, wydaje się, że bardzo szczęśliwą i ciekawą rodzinę. Ale rzeczywiście ten fakt bycia z nieślubnego łoża, w cudzysłowie, został odnotowany w metryce chrzcielnej Wlębianki.
Zresztą też pisze pani, że matka i ojciec chrzestni obecni przy chrzcie to byli żebracy miejscowi.
Tak, konsultowałam tę informację z historyczkami zajmującymi się XIX wiekiem i to właśnie od nich też dowiedziałam się, że ta tradycja brania właśnie żebraków, takich dziadów kościelnych na ojca i matkę chrzestną była bardzo popularna właśnie w takich sytuacji, kiedy to było dziecko nieślubne, kiedy nie chciano wciągać innych osób w ten akt chrztu.
Rzeczywiście, gdyby pozostała Maria Dulębianka dzieckiem nieślubnym, pewnie by komplikowało to możliwość kształcenia też.
Trudno powiedzieć, jak wpływałoby to na jej życie, przy czym fakt, że rok później jej rodzice wzięli ślub, według prawa, które wtedy obowiązywało w Galicji, w pewien sposób anulowało tę nieślubność w cudzysłowie i nie miało żadnego wpływu na jej przyszłe życie. Tak naprawdę jest to ciekawostka, która wydaje się, że w ogóle nie wpłynęła na jej sytuację życiową, jej czy jej rodzeństwa.
Początkowo uczy się w szkole, na takim seminarium, czy w szkole dla pensjonarek, dla dziewcząt. Później wyjeżdża do Wiednia. Jakie były właśnie te początki krakowskie?
O tych początkach krakowskich wiemy dosyć niewiele. Musiałam wysupływać informacje z różnych skrawków, z różnych informacji, czy to prasowych, z ówczesnej prasy, czy właśnie z akt, czy archiwów. Co wiemy na pewno? Te informacje związane właśnie z aktem chrztu, z narodzinami i tak dalej. Wiemy, że już w 1870 roku cała rodzina Dulębów mieszkała przy Małym Rynku, ponieważ tam właśnie został ich spis taki powszechny ludności Krakowa. Więc wiemy, kto tam mieszkał, że była to kamienica należąca do krakowskiego kupca Jakuba Barbera, który w przyziemiu tych dwóch kamieniczek, takich małych, które obecnie mają numery 2 i 3, prowadził sklep kolonialny i szynk. Ale co do szczegółów, nie znamy ich tak naprawdę tak bardzo. Ta informacja o tym, że Dulębianka uczyła się na pensji panny Justyny Maliszewskiej, została zapisana w takiej króciutkiej biografii, która ukazała się 10 lat po śmierci Dulębianki. Autorka prawdopodobnie miała te informacje bezpośrednio od brata Dulębianki, który mieszkał wtedy we Lwowie, ale jest to też kolejny strzępek informacji, o którym tak naprawdę nie wiemy zbyt wiele więcej.
Później studia w Wiedniu na Akademii.
Tak, później wyjechała na studia do wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, czyli takiej szkoły przemysłu artystycznego, jakbyśmy to mogli przetłumaczyć. Prawdopodobnie w towarzystwie swojej starszej siostry Anny, która studiowała wtedy w Konserwatorium Muzycznym w Wiedniu, i starszego brata Władysława, który studiował prawo.
I jak to wyglądało? No bo to też było nieoczywiste, że jednak dziewczyny wtedy mogły się kształcić.
Tak, wydaje mi się, że to dużo mówi o rodzinie Dulębów i o tym, że rodzice musieli naprawdę dbać o wykształcenie swoich dzieci niezależnie od ich płci, ponieważ całe rodzeństwo zdobyło bardzo szerokie wykształcenie i zrobiło, można powiedzieć, niezłe kariery w różnych dziedzinach. Tak naprawdę w tej kwestii też nie wiemy tak dużo. Ta informacja o studiach wiedeńskich została, jakby ta wzmianka o studiach wiedeńskich znalazła się właśnie w tej króciutkiej biografii, o której wspomniałam. Aczkolwiek dopiero teraz, kiedy dotarłam do archiwów tej szkoły, która w tym momencie jest przekształcona na uniwersytet i nadal działa, i udało mi się znaleźć spis studentów, gdzie rzeczywiście figuruje Maria Dulębianka, to było takie ostateczne potwierdzenie, że nie była to żadna legenda rodzinna, tylko fakt, który został odnotowany w księgach szkolnych.
I co potem się dzieje z Marią Dulębianką?
Później Dulębianka razem z siostrą i rodzicami, jak się wydaje, przenosi się do Warszawy, gdzie zaczyna naukę u Wojciecha Gersona, zasłużonego malarza historycznego, który pozostaje trochę w cieniu Jana Matejki, ale też świetnego pedagoga, który uczył całe pokolenia, dziesiątki, jeśli nie setki zdolnych młodych ludzi, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. I to właśnie u niego na kursie dla kobiet zaczynało swoją karierę artystyczną bardzo wiele ważnych postaci, choćby Anna Bilińska, która była właśnie koleżanką ze szkoły Dulębianki.
Jaką malarką była Dulębianka? Bo głównie znamy jej portret Marii Konopnickiej. Mhm. Właśnie w takich binoklach. To jest chyba najsłynniejszy wizerunek w ogóle Marii Konopnickiej.
Tak, wydaje się, że tak. Zachował się też w Muzeum Narodowym w Warszawie, więc...
Tutaj zresztą go pani reprodukuje w książce.
Tak, tak. Co wiemy o malarstwie Marii Dulębianki? Malowała bardzo chętnie portrety, autoportrety, również studia dzieci czy kobiet. Często były to takie kameralne sceny z kobietą zaczytaną w książce, zamyśloną, zadumaną, z dziećmi, które na przykład śpiewają, albo z dzieckiem, które zajmuje się jakąś drobną pracą. Było to takie dobrej klasy realistyczne malarstwo, które przyciągało uwagę krytyków i była uważana za bardzo sumienną, rzetelną, dobrze zapowiadającą się malarkę.
I maluje właściwie przez całe życie, potem już w mniejszym chyba stopniu, ale wciąż tak. Jakoś... Tak,
trochę trudno uchwycić ten moment, kiedy jej kariera feministyczna czy społeczna
właśnie tak zdominowała to malarstwo,
tak, no, tak.
Twórczość artystyczną.
Ale przez lata rzeczywiście maluje, sprzedaje. Wiemy też z listów Konopnickich, szczególnie pisanych do dzieci, takich bardzo osobistych, w których też pisze o wielu takich przyziemnych sprawach, że w każdym mieście, gdzie wspólnie mieszkały, starała się o pracownię, starała się o jakieś kontrakty, czy właśnie sprzedaż swoich obrazów, czy wystawienie ich.
Kariera feministyczna, działalność społeczna, czy to jakoś tak płynnie przechodzi w Warszawie, kiedy te wszystkie ruchy się rodzą, jak to się staje, że ona staje się taka zaangażowana?
Właśnie wydaje się, że w Warszawie jeszcze nie do końca...
Że to pewnie się zaczęło bardziej za granicą.
Może właśnie, przypadku, ponieważ prawda? Potem wyjechała do Paryża, gdzie studiowała też zresztą u boku Anny Bilińskiej. Wydaje się, że jednym z takich pierwszych, mocniejszych wystąpień Dulębianki jest koniec XIX wieku, rok 1895, przełom szóstego, kiedy Dulębianka na łamach czasopisma feministycznego STER publikuje taki apel, manifest, artykuł, który miał zachęcać kobiety do ubiegania się o to, by zostały przyjęte na Krakowską Akademię Sztuk Pięknych, wtedy Szkołę Sztuk Pięknych, kiedy pisze bezpośrednio, także jakby ze swoich doświadczeń na pewno, o tym, jak ważna jest edukacja kobiet, jak ważne jest to, żeby miały równy dostęp do tej edukacji, że wyjazd zagraniczny i szkoły artystyczne, choćby w Paryżu, nie zastąpią nigdy równego dostępu do Szkoły Sztuk Pięknej na miejscu, na ziemiach polskich. I spotyka się to z bardzo dużym odzewem. Jej argumenty są rzeczywiście przyjęte przez szerokie grono. Wtedy na czele Szkoły Sztuk Pięknych stoi od niedawna Julian Fałat, który jest też takim młodym duchem i osobą, w której widzi się nadzieję na pewne reformy. Niestety ostatecznie nie dochodzi to do skutku, ale pewne procesy już wtedy zostały zaczęte.
Chyba wciąż nie tak do końca znany jest ten jej dorobek, właśnie jeśli chodzi o to zaangażowanie społeczne. Nie wiem, czy te pisma są jakoś wznawiane, wydawane, czy to w ogóle teraz jeszcze ma znaczenie, czy to jest interesujące. Myślę, że pani też przez to musiała przebrnąć wszystko.
Tak, tak. To jest bardzo interesujący wątek. Dulębianka należy tak naprawdę do grona...
Czy rzeczywiście ona była taką prekursorką.
Tak, była jedną z prekursorek. Należała do grona tych najważniejszych emancypantek walczących i o prawo wyborcze, i o właśnie równy dostęp do edukacji. Jej zawsze najbardziej leżały na sercu te kwestie edukacji artystycznej oczywiście. Odwoływała się też do swoich doświadczeń w tej walce. Ale później skupiła się też bardziej na walce o prawa wyborcze. I takim najbardziej spektakularnym chyba punktem jest rok 1908, kiedy Dulębianka w taki manifestacyjny sposób kandyduje do Galicyjskiego Sejmu Krajowego, jakby wiedząc, że nie może zostać wybrana. Ale to jest taki właśnie pomysł grona lwowskiego emancypantek, które stwierdzają, że wystawią kobietę, posiłkując się trochę kruczkiem prawnym, ponieważ żadne z dokumentów, żadne z praw nie mówiło, że kobieta nie może kandydować. Bo oczywiście nikt nie wziął tego uwagę z tych, którzy pisali te prawa. Więc Dulębianka zostaje wystawiona jako kandydatka. Ma tak naprawdę akcję wyborczą z prawdziwego zdarzenia, przemawia na wiecu. Lwów jest obklejony afiszami namawiającymi do głosowania na kandydatkę kobietę. I cel zostaje osiągnięty. Ona dostaje 511 głosów, wcale nie najmniej. Oczywiście nie zostaje wybrana, aczkolwiek akcja się odbija bardzo szerokim echem, nie tylko we Lwowie, ale w całej Galicji. Nawet jakieś wiedeńskie czasopisma też piszą właśnie o pierwszej polskiej kandydatce w wyborach. Więc ten cel, którym było zainteresowanie opinii publicznej tą sprawą, uargumentowanie, dlaczego kobiety powinny mieć prawa wyborcze i pokazanie, że interesują się polityką, są w stanie na ten temat coś powiedzieć, są gotowe, żeby objąć te funkcje posłanek czy senatorek, zostaje osiągnięty.
Tutaj mamy afisze zachęcające do głosowania na Dulembiankę właśnie z lutego 1908 roku. Też w książce one się znalazły. To jest też z jednej strony właśnie historia tego ruchu emancypacyjnego, bo też zajmuje w książce pani sporo miejsca. Tak. Jest to naturalne.
Wydaje mi się, że ta postać Dulembianki jest bardzo ciekawa też dlatego, że może być właśnie takim pars pro toto, taką częścią za całość. Na jej biografii można pokazać, na przykładzie jej biografii i jej wyborów życiowych, pokazać bardzo wiele procesów. Na początku na przykład zmagania się kobiet, które chciały osiągnąć jakąś edukację wyższą, czy zostać malarkami, a później właśnie działania pierwszych polskich emancypantek. W jej działaniach skupia się po prostu bardzo wiele przykładów, które mogą trochę więcej mówić o tym okresie, o zmaganiach kobiet w tym czasie.
Pisze pani też o tym słynnym wyglądzie Marii Dulembianki, ponieważ oczywiście do naszych czasów przetrwał ten jej portret taki w krótkich włosach, w binoklach, taka postać męska. Zresztą też nazywana była przez samą Marię Konopnicką Pietrkiem.
Tak, to prawda. Ten dosyć nietypowy wygląd Dulembianki, szczególnie te króciutkie włosy i takie męskie w cudzysłowie noszenie się w bardzo oszczędny strój, później często jakaś kokarda pod szyją, która zastępowała krawat i tak dalej, zwraca uwagę. I tak naprawdę ten wątek tego właśnie w cudzysłowie męskiego wyglądu pojawiał się we wszystkich wspomnieniach jej bliskich, znajomych, którzy pisali na przykład po jej śmierci jakiś artykuł właśnie wspominając jej postać. Było to bardzo charakterystyczne i tak mocno związane z jej postacią. Konopnicka nazywała ją w wielu listach Pietrkiem. Pietrkiem z powycieranymi...
Skąd to się wzięło właśnie?
Tak, z powycieranymi łokciami. Czy było to odniesienie właśnie do tego takiego trochę męskiego wyglądu, czy też nawiązanie do tych właśnie powycieranych łokci i trochę niedbałości w stroju i też problemów finansowych, z którymi borykała się Dulembianka przez całe swoje życie, próbując to tu, to tam sprzedać jakiś obraz? Nie do końca wiemy, ale rzeczywiście to określenie takie bardzo charakterystyczne pojawia się w wielu listach Konopnickiej.
A jak to się stało, że one związały się ze sobą, właśnie Dulembianka i Konopnicka?
Poznało się prawdopodobnie w 1889 roku w Warszawie, kiedy Dulembianka wróciła po studiach paryskich jeszcze raz do Warszawy. Konopnicka wtedy mieszkała właśnie w tym mieście. Odchowała już wtedy swoje dzieci, które rozjechały się do różnych innych miast za pracą. I właśnie w tamtym czasie Konopnicka ze względów prywatnych, prawdopodobnie problemu ze swoją córką Heleną, postanowiła opuścić Warszawę. I w tak naprawdę w pierwszych listach pisanych z podróży do dzieci Konopnicka wspomina Dulembiankę, która jest tam z nią, razem ze swoją matką również, z którą początkowo podróżowała. Ta znajomość musiała się rozwinąć bardzo szybko. Nie wiemy do końca, dlaczego Dulembianka zdecydowała się również na wyjazd. Być może były to kwestie takie finansowe. Może chciała spróbować zrobić karierę za granicą. Jednym z pierwszych przystanków, w którym wspólnie mieszkały, było Monachium, które również było bardzo atrakcyjnym miastem z punktu widzenia artystów i malarzy, ponieważ był tam bardzo duży rynek sztuki. Więc Dulembianka chyba chciała spróbować jeszcze właśnie swoich sił gdzieś w innych miastach europejskich. Splotło się to z tą potrzebą Konopnickiej do podróży i jej niechęcią do powrotu, przynajmniej na razie do Warszawy. I okazało się, że tworzą świetny tandem. I widać to też w listach Konopnickiej, właśnie szczególnie do dzieci, jak szybko ta przyjaźń czy ta relacja się zacieśniała i jak już w pewnym momencie stały się nierozłączne. I kolejne lata spędziły mieszkając to tu, tam w różnych miastach, odwiedzając różne uzdrowiska ze względu na zdrowie Konopnickiej. czy jeżeli się musiały rozstać, starając się na przykład spędzić razem choćby święta.
Ale rzeczywiście, czy to była relacja miłosna, czy to był taki związek partnerski, czy tylko przyjacielski, czy pani rozwiązuje właśnie tutaj to? Bo to tak nie do końca, powiedzmy, wiadomo, jak ta relacja ich wyglądała.
Tak, myślę, że to jest bardzo złożona sprawa, co do której nie możemy mieć pewności tak naprawdę nadal. Ja w książce proponuję taką poręczną formułę, która nazywa się małżeństwo bostońskie. Jest to taki termin, który wprowadziły amerykańskie badaczki nad historią kobiet, który akcentuje właśnie to partnerstwo, o którym pani powiedziała, ponieważ zauważono, że na przełomie XIX i XX wieku całkiem sporo kobiet dobierało się w takie pary, szczególnie kobiet, które zajmowały się sztuką, które zajmowały się literaturą albo nauką, które niekoniecznie chciały wchodzić w związek małżeński, albo miały tak skomplikowaną sytuację jak Konopińska, która opuściła męża i żyła samotnie w Warszawie, które nie chciały się związać z mężczyzną też ze względów może uczuciowych, może dlatego, żeby nie być powiązanymi czy związanymi jakimiś skutkami prawnymi, które by utrudniały im życie. Tak jak na przykład Konopnicka do końca życia jej męża musiała prosić go o pozwolenie na przedłużenie paszportu, ponieważ takie były właśnie prawa obowiązujące w zaborze. I wiele kobiet wiązało się...
Ale właśnie, bo tutaj się rodzi pytanie, tak. czy to były takie związki lesbijskie, czy to były takie związki tylko oparte właśnie na wspólnocie interesów?
To jest
Czy to było ciekawe. Tak i tak pewnie, prawda?
Tak, wydaje się, że były
te
oparte przede
wszystkim...
Tak. Wydaje się, że były oparte właśnie na tych takich pragmatycznych, praktycznych kwestiach, tym, że razem było po prostu... Prościej łatwiej. Się utrzymać, łatwiej, przyjemniej. Kobiety mogły odnaleźć siostrzaną duszę w koleżance i jakieś takie wsparcie też na przykład w swojej karierze. Część z nich prawdopodobnie miała charakter romantyczny czy erotyczny, aczkolwiek w wielu przypadkach po prostu nie jesteśmy w stanie do tego dotrzeć w tym momencie. O ile się nie zachowały jakieś zapiski intymne czy listy, które wprost mówią o uczuciu, które dzieliły te kobiety, możemy
jak
tylko
w przypadku
zgadywać.
Konopnickiej jednak i jak w przypadku Dąbrowskiej i Kowalskiej,
tak,
prawda?
Dokładnie. Gdzie tam to nie ma wątpliwości. Tam to napięcie i sposób, w jaki do siebie pisały i o czym pisały, jakby nie pozostawia ani trochę wątpliwości. A w tym przypadku jesteśmy cały czas na gruncie domysłów i różnych przypuszczeń. Co jest ważne, że takie związki w typie tych małżeństw bostońskich nie były zupełnie napiętnowane społecznie. Jakby nikt tego nie uważał za oburzające. Widziano w tym raczej wielkie przyjaźnie, piękne wspieranie się. O Dulębiance pisano często jako o wiernej towarzyszce Konopnickiej. I było to właśnie postrzegane jako piękna przyjaźń.
Zresztą też tutaj cała rodzina Konopnickiej, mam wrażenie, że darzyła też sympatią Dulębiankę, prawda? Że ona była jakby członkinią rodziny.
Tak, tak, rzeczywiście. Brała nawet udział w zjazdach rodzinnych Konopnickich, miała kontakt z rodzeństwem Konopnickich. Wydaje się, że się z nimi całkiem polubiła. Tak naprawdę do niektórych z tego rodzeństwa było jej bliżej, jeśli chodzi o wiek, niż do Konopnickiej, bo Dulębiankę i Konopnicką dzieliło 16 lat, więc Dulębianka była niewiele starsza od córek na przykład Konopnickiej. Wydaje się, że się całkiem polubiły. Dulębianka malowała często ich portrety, wymieniała listy niekiedy, szczególnie takie pełne troski, jeśli coś złego działo się z Konopnicką, to wtedy pisała do dzieci trochę w ukryciu, starając się tam przemycić jakieś informacje o bieżących na przykład sprawach związanych ze zdrowiem Konopnickiej.
Czy one tak intelektualnie też były blisko siebie? W jakiś sposób to, co Konopnicka też literacko robiła, też było zaangażowane.
Tak, zdecydowanie. Bardzo wielu współczesnych Dulębiance i Konopnickiej widziało też pewne pokrewieństwo w ich twórczości nawet. Dulębianka sama zaczęła coś pisać, być może pod wpływem Konopnickiej. Bardzo ciekawe zresztą takie nowelki czy obrazki. Wskazywano na ich podobieństwo na przykład do naszej Szkapy Konopnickiej i też wskazywano taką wspólnotę zainteresowań na przykład bohaterami czy bohaterkami obrazów Dulębianki często były dzieci z miejskiej biedoty, które również pojawiają się na przykład w twórczości Konopnickiej. I taka wrażliwość społeczna dzieliła, chyba łączyła je obie.
Dużo pani pisze, też to też jest bardzo ciekawe, cytuję pani, no bo myślę, że to oczywiście nie można było tego uniknąć, że to jest też książka o Marii Konopnickiej.
Tak, tak.
Właśnie ciekawa w tym roku twórczości Konopnickiej, że cytuje pani dużo też listów Konopnickiej do dzieci już wspomnianych
tak,
przez panią.
Starałam się, żeby Konopnicka nie zdominowała tej książki, żeby pokazać Dębiankę jako pełnoprawną bohaterkę i ciekawą postać. Aczkolwiek przez bardzo wiele czasu patrzymy na Dębiankę przez pryzmat właśnie Konopnickiej, dlatego że wszelkie szczegóły związane z ich podróżami znamy głównie właśnie z listów Konopnickiej do dzieci, które są przeciekawe i mówią nam bardzo wiele o takich prozaicznych stronach życia za granicą, czy wspólnego życia, o tym, że Konopnicka musiała gotować, że tutaj jej się nie podobało, to nie smakowało, a tym się zachwycała. Jest to bardzo ciekawy wygląd w jej życie prywatne. I rzeczywiście cytuję dosyć obficie tą korespondencję, która jest właśnie bardzo ciekawa i nam dużo mówi o ich wspólnym życiu.
I jeśli zresztą też tak nie do końca też jako matka tutaj Maria Konopnicka w dobrym świetle się pokazuje, na przykład kiedy ograniczała, kiedy nie chciała, żeby jedna z córek była aktorką. Też tutaj jest ten wątek krakowski.
Tak, rzeczywiście.
Że wpływała wręcz na dyrektora teatru ówczesnego.
Tak, Konopnicka w niezrozumiały dla mnie sposób bardzo sprzeciwiała się tej karierze aktorskiej, którą chciała rozpocząć jej córka, najmłodsza Laura Pytlińska. I bardzo oburzała się tym, że właśnie Pytlińska chce wstąpić na scenę, szczególnie, że chciała zadebiutować w roku, kiedy przypadał jubileusz pracy literackiej Konopnickiej. I rzeczywiście w tych listach widać takie bardzo nieciekawe zainteresowanie życiem swoich dzieci. Czy właśnie próby wpływania na przerwanie tej kariery, zanim ona się w ogóle zaczęła. Nie udało się. Pytlińska musiała zmienić trochę swoje plany, ale jednak zaczęła karierę aktorską i była całkiem cenioną aktorką.
A z kolei Dębianka wspierała ją przy tym, bo też miała związki z teatrem. Nawet pisze pani, że jej ojciec był sekretarzem w teatrze przez pewien czas.
Tak, nie mamy tutaj jasności, ale wydaje mi się, że Dębianka nie powinna była się przeciwstawiać tej karierze aktorskiej Laury Pytlińskiej. Tak jak pani mówi, sama miała związki z teatrem i ojciec Henryk Dulemba pracował jako sekretarz krakowskiego teatru. Jej brat Adolf Dulemba został aktorem, a córka Adolfa, czyli bratanica Marii Dulembianki, Maria Dulemba, została również znaną aktorką aktywną jeszcze po wojnie.
Pisze pani o tym również, co działo się z Dulembianką już po śmierci Marii Konopnickiej.
Tak, zazwyczaj niewiele mówiło się o tym okresie, a było to jeszcze 9 długich lat między 1910 rokiem, kiedy umiera Konopnicka, a 1919, kiedy odchodzi Dulembianka. I był to bardzo ciekawy, bardzo aktywny okres w życiu Dulembianki, która zamieszkała wtedy na stałe we Lwowie i zaangażowała się w życie społeczne i walkę o prawa wyborcze kobiet. Szczególnie pięknie zapisała się w historii Lwowa po wybuchu I wojny światowej, kiedy organizowała pomoc, którą dzisiaj nazywalibyśmy humanitarną, czyli na przykład opiekę dla dzieci, zbiórki pieniędzy dla legionistów, czy tanie kuchnie, które pozwalały się wyżywić uboższym mieszkańcom miasta. I też z tą działalnością społeczną była związana jej śmierć, ponieważ w styczniu 1919 roku Dulembianka została członkinią takiej misji delegacji Czerwonego Krzyża. Trzy kobiety wtedy pojechały na tereny zajmowane przez Ukraińców zbadać warunki, w jakich są przetrzymywani polscy żołnierze czy internowani Polacy w obozach. Ta sytuacja była tam dramatyczna i prawdopodobnie właśnie w jednym z obozów cała delegacja zaraziła się tyfusem. Dulembianka wróciła już chora i zmarła niedługo później, na początku marca 1919 roku, właśnie na tyfus. Więc tak naprawdę nie mogła skorzystać z tych praw, które w międzyczasie wywalczyła jako jedna z tych pierwszych feministek, ponieważ w międzyczasie Polki wywalczyły prawa wyborcze i wiadomo, że Dulembianka marzyła o tym, żeby zostać posłanką, ale nigdy się to nie udało.
Przytacza też pani różne tutaj polemiki z męskich publicystów, tutaj rozdział damscy kaznodzieje. Jaka być może psychologiczna przyczyna tego, że kobieta inteligentna, średnio zamożna, niebrzydka, zdrowa i pełna na życie zasobów fizycznych zaczyna marzyć o samodzielności? To jest o pójściu w świat bez opieki męskiej, zapytuje warszawski krytyk Adam Dobrowolski. I pokazuje pani też również teksty z tygodnika ilustrowanego. Wielce martwi się o wszystkie samotne kobiety, które głosząc hasła emancypacyjne odwracają się od życia rodzinnego. Teraz im się może wydaje, że znalezienie męża i urodzenie gromadki dzieci to nie dla nich. Skazują się biedaczki na nudę, smutek i rozpacz. Albo gorzej, nawet ulegają pokusom namiętności. Stąd już do upadku krok tylko jeden, a co później? Czy dyplomy, stanowiska, różne doktoraty wynagrodzą poniesioną stratę moralną? Takich jest tutaj dużo cytatów.
Tak, tak. Wydaje się, że one też bardzo poruszały Dolębiankę, która odpowiedziała właśnie na ten fragment, który pani przeczytała w swoją polemiką, bardzo ostrą zresztą i bardzo taką żywą. Wydaje się, że często zaangażowanie feministyczne czy emancypacyjne w tym okresie wynikało właśnie z buntu kobiet przeciwko słuchaniu takich opinii, czy temu, że nie mogą iść na przykład na studia, że nie mają równych praw.
Bardzo to patriarchalny świat był
tak,
wtedy.
Tak, 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 zdecydowanie.
Też dużo takich mizoginistycznych tutaj świadectw pani też przytacza.
Tak, starałam się też pokazać, w jakim świecie musiała funkcjonować, z czym się musiała mierzyć kobieta w tamtym okresie i co też wpływało właśnie na tą wolę walki w kobietach pokroju Dolębianki.
Postać na pewno warta przypomnienia, niezależnie od kontekstu Konopnickiej.
Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że wychodzi z cienia Konopnickiej w tym momencie, zdecydowanie.
Bardzo w takim razie zachęcamy państwa do lektury. Samotnica, dwa życia Marii Dulębianki. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy przy wsparciu Krakowa Miasta Literatury UNESCO, pod patronatem Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Autorką książki jest Karolina Dzimira-Zarzycka i dziś właśnie gościliśmy autorkę w studiu. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie.